Słuchacie audycji Pierwiastek Marii.
Bardzo zaintrygowała mnie ta wspomniana już metoda Suzuki, metoda nauczania. Chętnie dowiem się o niej czegoś więcej.
O, Jacku, słuchaj, metoda Suzuki to jest taka metoda nauczania gry na instrumentach oparta na zasadzie naśladownictwa, czyli dziecko nie będzie siedzieć i tłuc wszystkich etiudek, wprawek muzycznych, tylko no właśnie.
No właśnie, co? Posłuchajmy w takim razie.
Metoda Suzuki jest to, ogólnie rzecz ujmując, metoda nauki gry na skrzypcach, ale właściwie jest to też metoda rozwoju człowieka poprzez naukę gry na skrzypcach. Jakby nie chodzi o to, żeby dziecko było jakimś super geniuszem w tym zakresie skrzypcowym, żeby nie wiadomo jaką biegłość osiągnęło wirtuozerię w tym momencie, tylko przede wszystkim o to, żeby się rozwijało.
A jaka jest historia tej metody?
Zacznijmy od tego, że Shinji Suzuki miał wykształcenie ekonomiczne i jego tata miał fabrykę skrzypiec. On nie wiedział, do czego te skrzypce służą, tylko wiedział, że są produkowane. I w pewnym momencie usłyszał nagranie z pierwszego gramofonu i wtedy zainteresował się barwą brzmienia tego instrumentu i uznał, że też by chciał grać na skrzypcach. I w wieku lat 17 po prostu wziął ten gramofon, skrzypce z fabryki i zaczął próbować sam. Najpierw szło mu to ciężko, sam też to przyznał. I z czasem doszedł do takiej perfekcji, że potem zaczął pobierać naukę, a w późniejszym czasie wyjechał na studia do Niemiec, żeby właśnie studiować muzykę. No i doszedł, no, można powiedzieć, do perfekcji. Stwierdził, że chciałby uczyć małe dzieci. Więc zaczął od tego, że obserwując dzieci, zrozumiał taką jedną rzecz, właściwie oczywistą, że każde dziecko jest w stanie nauczyć się swojego języka ojczystego. I każde dziecko jest w stanie to zrobić. Dlaczego więc każde dziecko nie mogłoby się nauczyć grać? Zauważył też metodę, jaką się dziecko uczy mówić. To znaczy, jest to metoda pełna miłości. Jak dziecko zaczyna układać sylaby, to rodzice nigdy nie mówią: o nie, powiedziałeś cypce zamiast skrzypce, tylko mówią: wow, on mówił już skrzypce. Chociaż powiedział to zupełnie nieidealnie. I stwierdził, że w ten sposób właśnie można podejść do nauki gry na skrzypcach. I doszedł do wniosku, że jeśli rodzic na przykład zainteresuje się muzyką, jeśli dziecko będzie otoczone muzyką jeszcze przed narodzeniem i od najmłodszych lat, to jest w stanie w tym środowisku tak wyrosnąć. Dzieci chcą być jak ich rodzice i od tego wychodzimy. Jeśli rodzic na czymś gra, a też naukę gry też zaczynamy od tego, że gramy z rodzicami najpierw, że dzieci nie grają. Rodzice grają i w ten sposób wzbudzają wewnętrzną motywację w dzieciach. I potem dziecko już samo się dopomina, że chce skrzypce i dopiero od tego punktu wychodzimy, tak? Zaczynam od tego, że przychodzi grupa rodziców, uczę ich jak trzymać instrument, jak w ogóle obchodzić się z nim, jak zagrać pierwszą piosenkę. I dopiero kiedy oni już dobrze to potrafią, wtedy robimy koncert dla dzieci, wybieramy skrzypce dla dzieci, żeby były dobrej wielkości i wtedy dzieci zaczynają też naukę. Takie trzy filary są, bo jest dziecko, rodzic i nauczyciel. Nauczyciel tylko wskazuje im drogę. Rodzic i dziecko są tym takim teamem. Prawie, że wszyscy jesteśmy takim zespołem, który no, ma jakiś cel. Ta wiara, którą miał Suzuki, że każde dziecko właśnie jest w stanie się nauczyć, jest w stanie osiągnąć coś wielkiego, żeby być wspaniałym człowiekiem, bo tak głównie to o to chodzi, żeby to dziecko poprzez tą muzykę, poprzez systematyczność, poprzez to, że rodzic też wierzy w niego, bo ono nie zawsze wszystko robi super, ale rodzic wierzy, że ono w końcu to zrobi i nie zaprzestaje na tej drodze. I poprzez to dziecko wzrasta jako właśnie taki człowiek pełnowartościowy, taki szacunek też do jego tempa pracy, do tego, że nie wszystko robi idealnie.
I co, Jacku, nabrałeś ochoty na naukę gry na skrzypcach?
Oczywiście. Nawet sobie przypomniałem, że mam w domu takie stare, ponad stuletnie skrzypce, które są niestety uszkodzone, ale już nabrałem ochotę, aby wybrać się do lutnika, naprawić je i taką być może metodą nauczyć się tej gry.
No raczej nie, Jacku. No wiesz, to chyba już umiesz mówić, przynajmniej jakoś, więc...
Ale może zastosuję inny język, w którym nie umiem mówić.
to tak nie działa, niestety. To tak nie działa.
No cóż, no niestety, już niektóre metody na nas już nie będzie można sprawdzić. To jest też przykre, bo tak jak słucham o tych metodach różnych i czytam, to tak myślę sobie, ciekawe jakby to było, jakbym zaczął naukę właśnie tym systemem alternatywnym. I tutaj też w przypadku metody Suzuki pojawia się ten sam motyw, co w sumie chyba łączy wszystkie te metody właśnie alternatywne, tak zbiorczo nazwane alternatywne. Otóż nauczyciel znowu pełni formę taką, no takiego tylko mentora i takiej osoby, która wyznacza jakiś tam tor, a jednak no nie narzuca tego wszystkiego.
Ale ciekawe, gdzie tu jest granica pomiędzy tak zwanym bezstresowym wychowywaniem. W sensie, co tak naprawdę jest bezstresowym wychowywaniem, bo tyle się o tym słucha, a... Nie wiem, jak
gdzie
ja
jest
słyszę...
ta granica swobody?
Tak, gdzie jest ta granica swobody? Bo też w jednej ze szkół, nie pamiętam, czy to właśnie Waldorska, czy Montessori, było też powiedziane, że rodzice nie mają problemu z daniem swobody takiemu czterolatkowi, ale już z daniem swobody dwunastolatkowi to już zaczyna być kłopotliwe.
No właśnie, tutaj chyba znowu się kłania ten złoty środek, którego znowu nie można odnaleźć.
Albo może bardziej osobniczo trzeba podejść, personalnie. Może każdy ma swój własny zakres.
Trzeba po prostu znać swoje dzieci, a nauczyciele muszą znać swoich wychowanków bardzo dobrze.
No nie wiem, chociaż niektóre dzieci potrafią być naprawdę, naprawdę krzykliwe. Nie wiem, czy widziałeś, ale aktorka Drew Barrymore miała ostatnio taką sytuację, że jej córka kładzie się po prostu w różnych parkach rozrywki. I Drew postanowiła umilać sobie czas i robi sobie zdjęcia i wstawia zdjęcia swoje w okularach i z dzieckiem, które leży. I ona mówi, że po prostu dziecko się męczy i w końcu przestaje płakać.
Mam nadzieję, że za kilka lat te zdjęcia nie będą w jakiś sposób kompromitujące.
No nie wiem, mnie bardzo bawią. Ja mam nadzieję, że jeśli w przyszłości będę miała dzieci, to że żadne z nich nie będzie właśnie tak się zachowywać. Ale to niestety nie zależy od nas. My tylko możemy właśnie wskazać dzieciom drogę i na przykład próbować je uczyć tymi bardziej, no może współcześnie myślącymi metodami.
Może jakoś łączyć te tradycyjne sposoby z tymi nowoczesnymi, żeby jednak coś zmienić, nie iść tą samą drogą, którą myśmy szli edukując się, że może jednak da się lepiej.
A może ulica wychowa?
Wychowanie uliczne? No nie wiem.
Chyba nie najlepsze.
Mam ambiwalentne odczucia w tym temacie. Teraz myślę, że przyszła pora na nasz cotygodniowy insert. Ciekawostka.
Dokładnie. Paula Ignatiuk tym razem zapoznała się z kolejnym ważnym odkryciem chemicznym XX wieku. W tym tygodniu poznamy historię Horace'a Wellsa oraz tego, co odkrył, czyli gazu
rozweselającego, który pełnił zupełnie inną funkcję niż pierwotnie.
Tak, do środka uśmierzającego ból, ale posłuchajcie o tym sami.
Pojawienie się znieczulenia to kamień milowy w rozwoju współczesnej chirurgii. Jednym z pierwszych związków, który zapisał się w historii jako środek uśmierzający ból, był tlenek azotu, znany jako gaz rozweselający. Tak więc współczesna anestezjologia rodziła się przy salwach śmiechu. Był 10 grudnia 1844 roku w miasteczku Hartford, niedaleko Bostonu, mieszkańców bawił wędrowny cyrk. Organizatorzy zapowiedzieli, że za pomocą cudownego środka sprawią, że osoby o nieposzlakowanej opinii wbrew swojej woli będą skakać, śmiać się i fikać koziołki. W pierwszym rzędzie siada Horace Wells, szanowany w Hartford dentysta. Młody mężczyzna, mimo sprzeciwów żony, postanawia wziąć udział w przedstawieniu. Po wejściu na scenę zaczyna wdychać podany mu gaz o słodkawym smaku. Po chwili Wells zaczyna wesoło podskakiwać. Zaraz po nim na scenie pojawia się Samuel Cooley. Również udziela mu się wesołość, ale podskakując uderza nogą o ostry kant ławki. Robi to z taką siłą, że Wellsowi wydaje się, że słyszy trzask i mimo woli wzdryga się. Z własnego doświadczenia zna silny ból przy tego typu urazach i oczekuje, że Cooley natychmiast obudzi się z oszołomienia, krzyknie i chwyci za nogę. Tak się jednak nie staje, a przenikliwy dentysta zauważa coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał. Jeżeli podać taki gaz pacjentowi, to może będzie można bezboleśnie usunąć ząb, a nawet amputować nogę. Od tej pory życie Wellsa podporządkowuje się tej jednej obsesji. Rozpoczyna eksperymenty z gazem rozweselającym i powoli ustala dawki, które skutecznie znieczulają. Wkrótce zaczyna podawać podtlenek azotu pacjentom i przeprowadzać bezbolesne ekstrakcje zębów. W styczniu 1845 roku dentysta czuje się na tyle pewnie, że postanawia przedstawić swoje odkrycie szerszemu gronu. Ma pokazać efekty swoich doświadczeń w sali operacyjnej pełnej studentów i lekarzy. Pacjent z bolącym zębem to otyły mężczyzna, od którego czuć alkohol. Wells zakłada mu na twarz skonstruowaną przez siebie maskę, która ułatwia wdychanie gazu. Po dłuższej chwili głowa mężczyzny opada, a dentysta zakłada kleszcze na ząb. Gdy te zamykają się, pacjent zaczyna przeraźliwie krzyczeć. W ten przykry sposób Wells odkrywa, że tlenek azotu nie znieczula tak skutecznie ludzi otyłych i pod wpływem alkoholu. Dentysta zostaje wyśmiany i wyszydzony. Porzuca swoją praktykę dentystyczną i 3 lata później wyjeżdża do Nowego Jorku. Zmaga się z ciężką chorobą płuc spowodowaną zbyt częstymi eksperymentami z gazem rozweselającym, a później eterem i chloroformem. Nadużywanie tych środków powoduje u niego zaniki pamięci i stany psychotyczne. W nocy z 21 na 22 stycznia 1848 roku na środkowym Broadway Wells oblewa kwasem przypadkową kobietę. Składając zeznania twierdzi, że niczego nie pamięta. 3 dni później popełnia pierwsze znane w historii samobójstwo pod narkozą, wdychając chloroform. Pomimo tego tragicznego epilogu, Horace Wells przeszedł do historii jako ojciec anestezjologii.
Za pomoc w przygotowaniu audycji chcemy podziękować Janowi Tuźnikowi, Agnieszce Bąk, Pauli Ignaciuk oraz Katarzynie Wawrętej.
A także Bartkowi Głuchowi, który nas realizował. A byli z Wami Ewelina Kamińska
i Jacek Werner.
Na kolejne wydanie audycji Pierwiastek Marii zapraszamy za 2 tygodnie, a za tydzień powtórka.